Dzień dobry. Przy mikrofonie Magda Malinowska w audycji Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Ostatni tydzień października spędziłam w Berlinie, dawnej stolicy Królestwa Prus, obecnej stolicy Niemiec. Szwendając się po mieście, natknęłam się na wiele miejsc, zabytków, pomników, tablic, etc., związanych z postaciami czy wydarzeniami, które miały wpływ na kształt i krajobraz dawnych Prus, w tym obecnego województwa warmińsko-mazurskiego. Zdarza się, że o osobach upamiętnionych w Berlinie opowiadam, pokazując turystom nasz region. Najczęściej przy okazji Mazur czy Oberlandu, ale nie tylko. Taką mamy w końcu historię. Berlin był od 1701 roku stolicą Królestwa Prus, więc jako miasto stołeczne był zarówno źródłem inspiracji, jak i wielu decyzji, które dotyczyły obecnych Warmii i Mazur. Napotykając się na upamiętnienia osób i wydarzeń na ulicach Berlina, co jakiś czas mówiłam, o, a to przecież ten i ten, co na Mazurach, to czy tamto. Oczywiście nie odkrywam Ameryki, rzecz wynika z historii, jest powszechna. Nieznana. Niemniej to zwiedzanie Berlina dla mnie osobiście było bardzo inspirujące i odkrywcze i pokazało mi osoby w różny sposób związane z Warmią i Mazurami w szerszym kontekście. Na przykład już rozumiem, dlaczego niemieccy turyści, którzy zwiedzają Warmię i Mazury, wiedzą, kim był Karl Friedrich Schinkel. Jak zobaczyłam budowlę jego projektu w Berlinie, to się temu wcale nie dziwię. Była to zwyczajnie wielka postać nie tylko niemieckiej, ale również światowej architektury. Oczywiście doskonale o tym wiem, ale zrozumiałam to dopiero podczas mojej wycieczki do stolicy Niemiec. Powiedzenie podróży kształcą potwierdza się za każdym razem. Takich różnorodnych przemyśleń i odkryć mam dla siebie więcej po tym wyjeździe. Pomyślałam więc, że jest to fajny temat na osobny odcinek radiowego przewodnika po Warmii i Mazurach. I tak w dzisiejszej audycji przyjrzymy się temu, jakie więzy przeszłości łączą Berlin z Warmią i Mazurami, a także jakie znaczenie mają te związki w kontekście współczesnych relacji między Polską a Niemcami. Gotowi? Zatem startujemy. Zacznę od mitu, który oddziaływał na dzieje Prus i Niemiec przez ponad 100 lat, w latach 1807-1918. Mam na myśli mit królowej Luizy Pruskiej. Znanej z niezwykłej urody i niezłomnego charakteru, nasza bohaterka przyszła na świat w Hanowerze w 1776 roku jako księżna Luiza Augusta Wilhelmina Amalia von Mecklenburg-Strzelitz. Dorastała w Darmstadt w Hesji w południowo-zachodnich Niemczech. Jako 17-latka w 1793 roku poznała następcę tronu Fryderyka Wilhelma, późniejszego króla Fryderyka Wilhelma III, starszego od niej o 6 lat. Ślub wzięli jeszcze w tym samym roku, 24 grudnia. Fryderyk Wilhelm był zauroczony Luizą. Wcale mu się nie dziwię. Jej portrety, które można zobaczyć m.in. w pałacu w Charlottenburgu w Berlinie, zdecydowanie to potwierdzają. Królowa Luiza Pruska urodziła 9 dzieci. Byli wśród nich Fryderyk Wilhelm, późniejszy król pruski Fryderyk Wilhelm IV, książę Wilhelm, późniejszy król pruski i cesarz niemiecki Wilhelm I, księżna Charlotta, późniejsza żona Mikołaja I, cara Rosji. Nazywano Luizę matką królów. Nic dziwnego, w końcu wydała na świat dwóch kolejno po sobie następujących władców, z których drugi został również cesarzem Niemiec. W związku ze zbliżającą się do Berlina francuską armią Napoleona w 1806 roku, Luiza z mężem uciekli z miasta przez Szczecin, grudziąc Ostrudę do Szczytna, skąd dalej królewska para udała się do Królewca. W styczniu 1807 roku Luiza spotkała się w Kłajpedzie z Aleksandrem I. W lipcu prowadziła nieskuteczne rokowania z Napoleonem w Tylży. Legenda królowej rozpoczęła się już za jej życia. Młoda Luiza oczarowała Berlińczyków swoją urodą i bezpretensjonalnością. Wykazany przez nią patriotyzm i odwaga w podejmowaniu decyzji podczas wojen napoleońskich zjednały jej ogromną popularność i sławę. W trakcie walk z Francją Luiza była jedną z najzagorzalszych zwolenniczek wolnych Prus. Okazała się także zaufanym doradcą króla i przyjacielem w chwilach podejmowania podejmowania ważnych decyzji. Zaangażowanie Luizy w walkę było również dosłowne. Wyruszyła z wojskiem na pole bitwy i otrzymała własny batalion dragonów. Pisała dziesiątki listów adresowanych w różne zakątki kraju, by podtrzymać ducha walki i opór przeciwko Napoleonowi. W Prusach królowa Luiza była wzorem dobroczynności. W 1814 roku Fryderyk Wilhelm III ustanowił order Luizy, przyznawany kobietom za opiekę nad chorymi i ułomnymi. Powstające szpitale, sierocińce, przytułki, szkoły żeńskie, domy pomocy nosiły często jej imię. Również szkoła żeńska w Olsztynie nosiła imię Luizy Pruskiej. Była to pierwsza w mieście szkoła średnia kształcąca wyłącznie dziewczęta różnych wyznań. Utworzono ją w 1873 roku. Do budynku na rogu obecnych ulic Wyzwolenia i Skłodowskiej Curie, który zachował się do dziś, szkoła wprowadziła się w 1888 roku. Liczba uczennic rosła, w związku z czym w 1900 roku budynek został rozbudowany. Nazwę szkoły królowej Luizy placówce nadano w 1907 roku, czyli 100 lat po traktacie w Tylży, gdzie rozmowy z Napoleonem prowadziła właśnie Luiza Pruska. Z kolei w Ełku imię królowej Luizy nosił park położony w pobliżu ulicy Bahnhofstrasse dworcowej, obecnie Armii Krajowej. Powstał on z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta. Kupiec Gustaw Kraska podarował odpowiednią działkę. Teren uporządkowano i wyrównano. W 1913 roku, w setną rocznicę wojen napoleońskich, teren parku nazwano Placem Królowej Luizy, Königin-Luise-Platz. Środek placu zajmowały wówczas skwery ozdobione dębami oraz istniejąca do dziś fontanna. W tym reprezentacyjnym parku Luizy po I wojnie światowej pojawiły się pomniki ku czci Hindenburga oraz poległych żołnierzy ełckiego garnizonu. W październiku 2000 roku Rada Miasta Ełku nadała parkowi nazwę Parku Solidarności. To tylko dwa przykłady upamiętnienia królowej Luizy na Warmii i Mazurach. Było ich znacznie więcej. Luiza zmarła w 1810 roku w wieku zaledwie 34 lat. Przyczyną śmierci miało być nieczynne jedno płuco i spory guz serca. Przedwczesna śmierć jeszcze bardziej utrwaliła jej legendę. Została pochowana w mauzoleum w Charlottenburgu, które miałam okazję odwiedzić, będąc przed kilkoma dniami w Berlinie. Inicjatorem budowy mauzoleum był Fryderyk Wilhelm III, cierpiący po stracie ukochanej żony mąż. Od pałacu do położonego w parku mauzoleum wiedzie jodłowa aleja. W grudniu 1810 roku sprowadzono tutaj trumnę Luizy z katedry berlińskiej. W mauzoleum ustawiono słynny marmurowy pomnik królowej Dłuta Christiana Daniela Raucha, rzeźbiarza będącego jednym z najwybitniejszych reprezentantów klasycyzmu niemieckiego. Dzieło ukazuje królową śpiącą na szeslągu. Rauch wykonał także m.in. pomnik Immanuela Kanta w Królewcu w 1864 roku. Został on w 1945 zniszczony, odlano go ponownie w 1992. Rauch jest także autorem brązowych posągów polskich władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego, wykonanych w 1841 roku dla Posenertum, czyli obecnej bazyliki archikatedralnej świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Mauzoleum w Charlottenburgu powiększano wraz z kolejnymi królewskimi zgonami. Miejsce spoczynku znalazł tu także małżonek Luizy, Fryderyk Wilhelm III, a potem jeszcze cesarz Wilhelm I i jego żona Augusta. Sarkofagi władców znajdują się w położonej pod halą krypcie. Miejsce to robi wyjątkowe wrażenie, szczególnie na miłośnikach historii Prus. Zanim wyruszymy dalej, zapraszam na piosenki.